Rozdział 37. Tydzień jeszcze po odjeździe Anusi z Kotczycem stał obóz sapieżyński w Białej. Kmicic z Tatary, odkomenderowany do pobliskiego Rokitna, odpoczywał także, bo trzeba było konie odpaść po długiej podróży. Przyjechał też do Białej i dziedzic jej, książę krajczy Michał Kazimierz Radziwiłł, pan potężny z linii Nieświeskiej, o której mówiono, że po samych Kiszkach odziedziczyła 70 miast i 400 wsi. Ten w niczym nie był do swoich birżańskich krewniaków podobny. Niemniej może od nich ambitny, lecz różny wiarą, gorliwy patriota i stronnik prawego króla, całą duszą przystał do Konfederacji Tyszowieckiej i jak mógł ją podsycał. Olbrzymie jego posiadłości były wprawdzie silnie przez ostatnią z Hiperborejczykami wojnę zniszczone, lecz zawsze stał jeszcze na czele sił znacznych i niemałą hetmanowi przywiódł pomoc. Nie tyle jednak liczba jego żołnierzy mogła na szali wojennej zaważyć, jako to, że tu Radziwiłł stawał przeciw Radziwiłłowi. W ten sposób bowiem odjęte były Bogusławowi ostatnie pozory prawości i postępki jego jawnym charakterem najazdu i zdrady okryte. Dlatego też pan Sapieha z radością ujrzał w swym obozie księcia krajczego. Był już teraz pewny, że zwycięży Bogusława, bo i potęgą o wiele go przewyższał. Lecz zwyczajem swym plany obmyślał zwolna, zastanawiał się, rozważał i na narady oficerów wzywał. Bywał na tych naradach i pan Kmicic. Tak on znienawidził imię Radziwiłłowskie, że na pierwszy widok księcia Michała zatrząsł się ze zgrozy i złości, lecz Michał umiał sobie ludzi jednać samą twarzą, na której piękność szła ze słodyczą w parze, przy tym wielkie jego przymioty, ciężkie dni, które niedawno przebył, broniąc kraju od Zołtareńki i Srebrnego, miłość prawdziwa do ojczyzny i króla, wszystko to czyniło go jednym z najzacniejszych kawalerów swego czasu. Sama obecność jego w obozie Sapiehy, współzawodnika domu Radziwiłłowskiego, świadczyła, jak dalece młode książątko umie prywatę dla rzeczy publicznej poświęcić. Kto go znał, pokochać musiał. Temu uczuciu mimo pierwszego wstrętu nie mógł się oprzeć i zapalczywy pan Andrzej. Ostatecznie jednak skaptował sobie jego serce książę swymi radami. Radził bowiem, żeby czasu nie tracąc, nie tylko przeciw Bogusławowi ruszać, ale w żadne układy nie wchodzić, natychmiast nań uderzyć, nie dać mu odzyskać zamków, nie dać mu odetchnienia, spoczynku, wojować jego własnym sposobem. W takiej rezolucji widział książę zwycięstwo szybkie i pewne. Nie może być, żeby też i Karol Gustaw się nie ruszył, musimy więc jako najprędzej ręce mieć wolne, aby Czarnieckiemu z pomocą śpieszyć. Tego samego zdania był Kmicic, który już trzeciego dnia musiał walczyć z dawnymi nałogami samowoli, aby bez komendy nie pójść naprzód. Lecz Sapieha lubił działać na pewno, bał się każdego nierozważnego kroku, więc postanowił czekać na dokładniejsze wiadomości. I hetman miał również swoje powody. Zapowiedziana wyprawa Bogusława na Podlasie mogła być tylko podstępem i grą wojenną. Może to była wyprawa udana, przedsięwzięta na czele sił lada jakich w tym celu, aby połączenia wojsk sapieżyńskich z koronnymi nie dopuścić. Będzie się tedy Bogusław przed Sapiehą wymykał, nigdzie bitwy nie przyjmując, byle marudzić, a Karol Gustaw z elektorem uderzą przez ten czas na Czarnieckiego, zgniotą go przeważającą potęgą, ruszą na samego króla i zduszą dzieło poczynającej się obrony stworzone przez świetny przykład Częstochowy. Sapieha był nie tylko wodzem, ale i statystą. Racje swoje wykładał zaś na naradach potężnie, że sam Kmicic musiał się na nie w duszy zgodzić. Przede wszystkim należało wiedzieć, czego się trzymać. Gdyby się okazało, że najazd Bogusławowy jest tylko grą, to wystarczyłoby zostawić przeciw niemu kilka chorągwi, z całą zaś siłą ruszać co pary w koniach ku Czarnieckiemu i głównej nieprzyjacielskiej potędze. Kilka zaś lub nawet więcej chorągwi mógł śmiało pan hetman zostawić, bo nie wszystkie jego siły stały w okolicy Białej. Młody pan Krzysztof, czyli tak zwany Krzysztofek Sapieha, stał z dwoma lekkimi chorągwiami i z regimentem piechoty w Janowie. Chorotkiewicz kręcił się w pobliżu Tykocina, mając pod sobą pół regimentu dragonii, bardzo ćwiczonej i do 500 wolontarzy, oprócz petychorskiej chorągwi imienia samego wojewody. Prócz tego w Białymstoku stały łanowe piechoty. Sił tych starczyłoby aż nadto do oporu Bogusławowi, jeżeli więcej nad kilkaset koni nie liczył. Porozsyłał więc przezorny hetman gońców na wszystkie strony i czekał wiadomości. Aż przyszły wreszcie wieści, lecz do gromów podobne, i tym podobniejsze, że przez szczególny zbieg okoliczności uderzyły wszystkie jednego wieczora. Na Zamku Bialskim odbywała się właśnie narada, gdy wszedł oficer ordynansowy i oddał jakieś pismo hetmanowi. Zaledwie wojewoda rzucił na nie okiem, gdy zalterował się na twarzy i rzekł obecnym: krewniak mój zniesion do szczętu w Janowie przez samego Bogusława. Ledwie sam zdrowie wyniósł. Nastała chwila milczenia, którą przerwał dopiero sam hetman. List jest pisany z Brańska, w ucieczce i konfuzji, rzekł. Dlatego nie masz w nim ni słowa o potędze Bogusława. Myślę, że musiała być dość znaczną, skoro dwie chorągwie i regiment piechoty do szczętu, jako czytam, zostały zniesione. Być jednak może, iż książę Bogusław zeszedł ich niespodzianie. Pewności to pismo nie daje. Panie hetmanie, rzekł na to książę Michał, pewien jestem, że Bogusław chce całe Podlasie zagarnąć, by je w udzielne władanie albo w Lenno przy układach dostać. Dlatego niezawodnie nadszedł z taką potęgą, jaką tylko mógł zebrać. Godzi się supozycję dowodami poprzeć, mości książę. Innych dowodów nie mam, jeno znajomość Bogusława. Nie o Szwedów ani o Brandenburczyków mu chodzi, jeno o siebie samego. Wojownik to jest niepospolity, który dufa w swą szczęśliwą gwiazdę. Prowincję chce pozyskać, Janusza pomścić, sławą się okryć, a do tego potęgę odpowiednią musi mieć i ma. Dlatego nagle trzeba na niego nastąpić, inaczej on na nas nastąpi. Do wszystkiego błogosławieństwo Boże niezbędne, rzekł Oskierko, a błogosławieństwo przy nas. Jaśnie wielmożny panie hetmanie, rzekł Kmicic, wieści potrzeba. Spuśćcie, że mnie ze smyczy z moimi Tatary, a ja wam wieści przywiozę. Oskierko, który był przypuszczony do tajemnicy i wiedział, kto jest Babinicz, zaraz jął zdanie jego mocno popierać. Boga mi! To jest arcyprzednia myśl. Takiego tam kawalera i takiego wojska trzeba. Jeżeli tylko konie wypoczęte... Tu Oskierko przerwał, bo oficer ordynansowy znów wszedł do komnaty. Jaśnie wielmożny panie hetmanie, rzekł. Jest dwóch żołnierzów z Chorotkiewiczowej chorągwi, którzy się do osoby waszej wielmożności dobijają. Bogu chwała, rzekł pan Sapiecha, uderzywszy się rękoma po kolanach. Będą i wiadomości, puszczaj! Po chwili weszło dwóch petychorców, obdartych i zabłoconych. Od Chorotkiewicza? Spytał Sapiecha. Tak jest. Gdzie on teraz? Zabit. A jeżeli nie zabit, to nie wiemy, gdzie jest. Wojewoda wstał, lecz usiadł i zaraz począł badać spokojnie. Gdzie chorągiew? Zniesiona przez księcia Bogusława. Siła zginęło? W pień nas wycięto, może kilku ostało, których w łyka jak nas wzięto. Są tacy, którzy mówią, że i pułkownik uszedł, ale że ranny to sam widziałem. My z niewoli uciekli. Gdzie was napadnięto? Pod Tykocinem. Czemuście się za mury nie schronili w sile nie będąc? Tykocin wzięty. Hetman przysłonił dłonią oczy, po czym ją wodzić nią po czole. Siła przy Bogusławie ludzi? Jest jazdy na 4000 prócz piechoty i armat. Piechoty bardzo moderowane, jazda ruszyła naprzód, prowadząc nas ze sobą, aleśmy się wyrwali szczęśliwie. Skądeście uciekli? Z Drohiczyna. Sapiecha otworzył szeroko oczy. Mości towarzyszu, tyś pijany. Jakże by już do Drohiczyna Bogusław mógł dojść? Kiedy was zniósł? 2 tygodnie temu. I jest w Drohiczynie? Podjazdy jego są. On sam w tyle ostał, bo tam jakiś konwój ułapion, któren pan Kotczyc prowadził. Pannę Bożobohatą prowadził, zakrzyknął pan Kmicic. I nastało milczenie dłuższe niż poprzednio. Nikt nie zabierał głosu, tak nagłe powodzenia bogusławowe zmieszały oficerów niepomiernie. Wszyscy też myśleli w duchu, że winien tu pan hetman przez swe kunktatorstwo, lecz nikt nie śmiał odezwać się z tym głośno. Sapieha zaś czuł, że czynił co należało i postępował roztropnie, więc też ochłonął pierwszy z wrażenia, wyprawił skinieniem ręki owych towarzyszów, następnie rzekł: wszystko to są zwykłe przygody wojenne, które nie powinny nikogo konfudować. Mości panowie, nie mniemajcie, abyśmy jakowąś klęskę już ponieśli. Szkoda tamtych chorągwi, prawda? Ale stokroć większa mogłaby się stać szkoda ojczyźnie, gdyby Bogusław w dalekie województwo nas odciągnął. Idzie ku nam. Jako gościnni gospodarze wyjdzie mu naprzeciw. Tu zwrócił się do pułkowników. Wedle moich rozkazów wszyscy powinni być do wyruszenia gotowi. Są gotowi, rzekł Oskierko. Jeno konie kiełznać i wsiadanego trąbić. Dziś jeszcze otrąbić. Ruszamy jutro o zorzy, nie mieszkając. Pan Babinicz skoczy naprzód z Tatary i języka jak najśpieszniej nam ułowi. Kmicic ledwie usłyszał, już był za drzwiami, a w chwilę później pędził, co koń wyskoczy ku Rokitnu. A pan Sapieha również dłużej nie zwłóczył. Noc jeszcze była, gdy trąby ozwały się przeciągle, po czym jazda i piechota zaczęły wysypywać się w pole. Za nimi pociągnął się długi szereg wozów skrzypiących. Pierwsze blaski dzienne odbiły się w rurach muszkietów i na grotach dzid. I szedł regiment za regimentem, chorągiew za chorągwią bardzo sprawnie. Jazda pośpiewywała godzinki, a konie parskały raźno w rannym chłodzie, z czego żołnierze zaraz wróżyli sobie pewne zwycięstwo. Serca pełne były otuchy, bo to już wiedziało z doświadczenia rycerstwo, że pan Sapieha rozmyśla, głową kręci, na obie strony każde przedsięwzięcie waży, ale gdy zaś przed się co weźmie, to dokona, a gdy się ruszy, to bije. W Rokitnie już i legowiska po Tatarach ostygły. Poszli jeszcze wczoraj na noc i musieli być już daleko. Uderzyło to pana Sapiechę, że po drodze trudno się było o nich dopytać, chociaż oddział, liczący z wolontarzami do kilkuset ludzi, nie mógł przejść niedostrzeżony. Oficerowie, co doświadczeni, bardzo podziwiali ten pochód i pana Babinicza, że tak prowadzić umiał. Jak wilk łozami idzie i jak wilku kąsi, mówiono, praktyk to jakiś zawołany. A pan Oskierko, który jako się rzekło wiedział, kto jest Babinicz, mówił do pana Sapiechy: nie darmo Chowański cenę na jego głowę nakładał. Bóg da wiktorię komu zechce, ale to pewna, że Bogusławowi wkrótce się wojna z nami uprzykrzy. Szkoda jeno, że Babinicz jakoby w wodę wpadł, odpowiadał hetman. Istotnie, upłynęło 3 dni bez żadnej wiadomości. Główne siły sapieżyńskie doszły do Drohiczyna, przeszły Bug i nie znalazły nieprzyjaciela przed sobą. Hetman począł się niepokoić. Wedle zeznań petychorców podjazdy bogusławowe doszły właśnie już do Drohiczyna. Widoczne więc było, że Bogusław postanowił cofać się. Ale co znaczyło to cofanie? Czy Bogusław dowiedział się o przeważnych siłach sapieżyńskich i nie śmiał mierzyć się z nimi? Czy też pragnął odciągnąć hetmana daleko na północ, aby ułatwić królowi szwedzkiemu napad na Czarnieckiego i hetmanów koronnych? Babinicz powinien był już zachwycić języka i dać znać hetmanowi. Zeznania petychorców co do liczby wojsk bogusławowych mogły być błędne, należało zatem mieć jak najprędzej dokładną o niej relację. Tymczasem upłynęło jeszcze 5 dni, a Babinicz nie dawał znać o sobie. Przychodziła wiosna. Dnie stawały się coraz cieplejsze, śniegi tajały. Okolica pokrywała się wodą, pod którą drzemały grząskie błota, utrudniające niesłychanie pochód. Większą część armat i wozów musiał hetman zostawić jeszcze w Drohiczynie i iść dalej komunikiem. Stąd niewygody wielkie i szemrania, zwłaszcza między pospolitym ruszeniem. W Brańsku trafiono na takie roztopy, że i piechota nie mogła postępować dalej. Hetman zagarniał konie po drodze u chłopów i drobnej szlachty i sadzał na nie muszkietników. Innych brała lekka jazda, lecz już za daleko się posunięto i hetman rozumiał, że jedno tylko pozostaje, to jest iść jak najprędzej. Bogusław cofał się ciągle. Po drodze trafiano ustawicznie na jego ślady, na spalone gdzieniegdzie wsie, na trupy ludzkie wiszące po drzewach. Szlachta drobna, miejscowa, przyjeżdżała z wiadomościami co chwila do sapieżyńskiego obozu, lecz prawda ginęła jako zwykle w sprzecznych zeznaniach. Ten widział jedne chorągiew i bożył się, że książę nie ma więcej wojska. Ten widział dwie, ów trzy, ów potęgę, która w pochodzie mile zajmowała. Słowem, były to bajki, jakie zwykle opowiadają ludzie nieznający się na wojsku i wojennym rzemiośle. Widziano też tu i owdzie Tatarów, lecz właśnie wieści o nich wydawały się najnieprawdopodobniejsze. Opowiadano bowiem, że ich widziano nie za wojskiem, ale przed wojskiem książęcym idących naprzód. Pan Sapieha sapał gniewnie, gdy kto przy nim Babinicza wspominał i mówił do Oskierki: przechwaliliście go, w złą godzinę odesłałem Wołodyjowskiego, bo gdyby on tu był, dawno bym miał tyle języków, ile bym sam zechciał, a to jest wicher albo i gorzej. Kto go wie, może i naprawdę do Bogusława przystał i w przedniej straży idzie. Oskierko sam nie wiedział, co sądzić. Tymczasem upłynął znów tydzień, wojsko przyszło do Białego Stoku. Było to w południe. W dwie godziny później przednie straże dały znać, że jakoweś oddział się zbliża. Może Babinicz? Zakrzyknął hetman. Damże mu, paternoster! Lecz nie był to sam Babinicz. W obozie jednak powstał taki ruch za przybyciem owego oddziału, że pan Sapieha wyszedł obaczyć, co się dzieje. Tymczasem towarzysze z podróżnych chorągwi nadlatywali, krzycząc: od Babinicza, jeńcy, cała kupa, siła ludzi naszarpał! Jakoż ujrzał pan hetman kilkudziesięciu dzikich jeźdźców na wychudłych i poszerszeniałych koniach. Otaczali oni blisko 300 ludzi ze skrępowanymi rękoma, bijąc ich batogami z surowca. Jeńcy straszliwy przedstawiali widok. Były to raczej cienie ludzkie niż ludzie. Odarci, półnadzy, wychudzeni tak, że kości sterczały im przez skórę, pokrwawieni, szli na wpół żywi, obojętni na wszystko, nawet na świst surowca, który przecinał im skóry, i na dzikie wrzaski tatarskie. — Co to za ludzie? — spytał hetman. — Wojsko Bogusławowe — odrzekł jeden z kmicicowych wolontarzy, który jeńców wraz z Tatarami odprowadzał. — A wyście ich skąd tylu nabrali? — Blisko połowa jeszcze nam w drodze od Fatygi padła. Wtem zbliżył się starszy Tatar, jakoby wachmistrz ordyński, i uderzywszy czołem, oddał panu Sapierze pismo kmicicowe. Hetman, nie czekając, złamał pieczęć i począł czytać głośno. Jaśnie wielmożny panie hetmanie, iżem wieści ni języków dotąd nie przysyłał, to dlatego, żem w przodku nie pozadzie wojsk księcia Bogusławowych szedł i chciałem się większą kupą przysłużyć. Hetman przerwał czytanie. To diabeł, rzekł. Zamiast iść za księciem, to on przed księcia się wysforował. Niechże go kule biją, dodał półgłosem pan Oskierko. Hetman czytał. Bo chociaż niebezpieczna to była impreza, gdyż podjazdy szeroko szły, wszelako dwa zniósłszy i nikogo nie żywiąc, w przodek się wydostałem, od czego wielka księcia napadła konfuzja, albowiem zaraz począł suponować, iż jest otoczony i jako w potrzask lezie. To dlatego to niespodziane cofanie się, zawołał hetman. Diabeł, czysty diabeł! Lecz czytał coraz ciekawiej. Książę, nie rozumiejąc, co się stało, jął głowę tracić i podjazd za podjazdem wysyłał, któreśmy też znacznie szarpali, iż żaden w tej samej liczbie nie wracał. Idąc zaś w przodku, wiwendę przyjmowałem, groblem rozkopywał i mosty psuł, tak iż z wielką fatygą postępować przed się mogli, nie śpiąc, nie jedząc, dnia i nocy bezpiecznej nie mając. Z obozu nie mogli się wychylić, bo ordyńcy nieostrożnych chwytali, co się zaś obóz zdrzymnął, to mu z łozy okrutnie wyli. Oni zaś myśląc, iż wielkie wojsko na nich następuje, przez całe noce w gotowości stać musieli. Czym książę do znacznej desperacji przywiedzion nie wie, co ma począć, gdzie iść i jako się obrócić, dlatego rychle nań następować trzeba, póki terror nie przejdzie. Wojska ma 6000, ale blisko 1000 stradał. Konie mu padają, rajtaria dobra, piechoty słuszne. Bóg jednak dał, iż to z dnia na dzień topnieje, a byle nasze wojska ich dosięgły, to się rozlecą. Karoce książęce, część kredensu i rzeczy zacnych w Białymstoku zachwyciłem z dwiema armatami, alem co większe potopić musiał. Książę zdrajca od ustawicznej cholery silnie zachorzał i ledwie na koniu usiedzieć może, Febris nie opuszcza go dniem i nocą. Panna Bożobochata zagarnięta, ale chorym będąc na cnotę jej nastawać nie może. Wieści takowe i konfesje o desperacji od jeńców powziąłem, których moi Tatarzy przypiekali i którzy byle ich jeszcze raz przypiec, prawdę powtórzyć są gotowi. Za czym służby moje pokornie jaśnie wielmożnemu panu i hetmanowi memu polecając o przebaczenie, jeśli w czym pobłądził, proszę. Ordyńcy, dobrzy pachołkowie i widząc siła zdobyczy, okrutnie służą. Jaśnie wielmożny panie, rzekł Oskierko, już wasza wielmożność pewnie mniej żałuje, że Wołodyjowskiego tu nie masz, bo i ten temu wcielonemu diabłu nie wyrówna. To są zdumiewające rzeczy, rzekł biorąc się za głowę pan Sapieha. A nie użeli on? To ambitna sztuka. On i księciu wojewodzie Wileńskiemu prawdę w oczy gadał, nie dbając, czy mu miło słuchać, czy nie miło. Ot, ten sam proceder, co z Chowańskim. Jeno Chowański miał 15 razy więcej wojska. Jeśli to prawda, to trzeba następować jako najprędzej, rzekł Sapieha. Póki się książę nie opamięta. Ruszajmy, na miły Bóg. Tamten mu groble rozkopuje, to i dognamy. Tymczasem jeńcy, których Tatarzy w kupie przed hetmanem trzymali, poczęli, widząc przed sobą hetmana, jęczeć, płakać, nędzę swoją okazywać i różnymi językami litości wzywać. Byli bowiem między nimi Szwedzi, Niemcy i przyboczni Bogusławowi Szkoci. Pan Sapieha odjął ich Tatarom, jeść dać kazał i konfesaty bez przypiekania prowadzić. Zeznania potwierdziły prawdę słów kmicicowych, więc wszystkie wojska sapieżyńskie ruszyły z wielkim impetem naprzód.